Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z seniorami w Brenniku koło Legnicy. Zabierając głos, szef rządu podkreślił, że obecne władze redukują deficyty, które wcześniej były, tak by starszym osobom żyło się łatwiej. Premier zwrócił uwagę, że seniorzy mają najróżniejsze potrzeby i problemy właściwe dla ich wieku. Dlatego rząd, chcąc zadbać o teraźniejszość i przyszłość seniorów, wprowadza różne rodzaje pomocy finansowej, m.in. trzynastki czy waloryzację kwotową. Szef rządu wskazał, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto ustawę dotyczącą 13. emerytury w 2020 roku. Środki na to świadczenie rząd przeznacza ze skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi.
Rok 2019 to taki potrójny impuls finansowy, potrójskok można powiedzieć, bo także waloryzacja kwotowa dla emerytów, którzy mają uposażenia de facto poniżej średniej emerytalnej, to było co najmniej 70 zł miesięcznie, czyli nie 5 zł czy 10 wynikające z inflacji, ale co najmniej 70. I w roku 2020 po dyskusji z panem prezydentem Andrzejem Dudą również zdecydowaliśmy się na waloryzację kwotową, też co najmniej 70 zł. Drugi to emerytura plus, czyli trzynastka, a trzeci to też kilkadziesiąt złotych co miesiąc zostawione średnio w portfelu emerytów poprzez obniżkę PIT z 18 na 17%.
Premier złożył seniorom życzenia świąteczne i podziękował, że odbudowywali Polskę po wojnie w trudnych czasach PRL-u. Mateusz Morawiecki życzył im też, by zawsze odczuwali, że są potrzebni. Gorąco na linii Polska-Rosja. W piątek do MSZ w trybie pilnym wezwano rosyjskiego ambasadora. Wszystko przez ostatnie wypowiedzi Władimira Putina. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
W trakcie rozmowy przekazano w imieniu polskich władz stanowczy sprzeciw wobec insynuacji historycznych. Dopuścili się ich kilkukrotnie w ciągu ostatnich dni przedstawiciele najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. Chodzi w szczególności o prezydenta tego kraju Władimira Putina oraz przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina, przekazał polskiej agencji prasowej wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Wzmożona antypolska aktywność rosyjskich polityków to odpowiedź na rosnącą pozycję Polski, mówi rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski.
Byliśmy przygotowani na to, co się stało. Byliśmy przekonani, że tak właśnie będzie. Wynika to wprost z tego, jak wygląda sytuacja międzynarodowa w ostatnim czasie na świecie. Proszę pamiętać o tym, że odnosimy wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. Kwestie związane z bezpieczeństwem Polski, zarówno tym militarnym i naszego bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę pamiętać, że jeszcze nie tak dawno temu wojska amerykańskie nie stacjonowały tutaj w Polsce. Dzisiaj już są i to w coraz większej ilości. Jesteśmy dzisiaj dosłownie kilka 12 dni po zakończeniu bardzo ważnego szczytu NATO w Londynie, szczytu, który zakończył się sukcesem. My dzisiaj uniezależniamy się od rosyjskich dostaw gazu dla Polski.
Odnosząc się do 17 września 1939 roku, Władimir Putin zauważył, że w rejonie Lwowa armia polska broniła się jeszcze, gdy wkroczyła Armia Czerwona. Wyraził przy tym przekonanie, że wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej w znacznej mierze uratowało życie dużej liczby ludności miejscowej, przede wszystkim żydowskiej. Miało się tak stać, ponieważ później ludność ta zostałaby zgładzona przez hitlerowców. Jednocześnie Putin oznajmił, że Armia Czerwona weszła do Brześcia, tu cytat, dopiero po tym, jak te terytoria zostały zajęte przez wojska niemieckie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Postęp w polityce onkologicznej i rozwiązanie części problemów kadrowych to, zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, największe sukcesy resortu w mijającym roku. Ministerstwo Zdrowia m.in. poszerzyło programy onkologiczne i wprowadziło nowe pozycje na listę leków refundowanych. Obecnie dla pacjentów onkologicznych w Polsce dostępnych jest 30 programów lekowych i 141 leków oraz 55 substancji czynnych. To ogromny postęp, zaznaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski.
20% więcej nowych cząsteczek, a 25% w ogóle nowych leków refundowanych w onkologii w 2019 roku tylko. Tych trzech zabójców, czyli rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego. Myślę, że tutaj wypowiedzi przedstawicieli pacjentów są kluczowe. Mówią o standardzie europejskim w Polsce. Myślę, że to jest duży sukces. Drugi to jest obszar kadr, to znaczy zatrzymanie eksodusu, większa ilość pielęgniarek, większa ilość lekarzy. Mamy 17 tysięcy pielęgniarek więcej pracujących w systemie. Mamy 100% absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa, które odbierają prawo wykonywania zawodu i wchodzą do pracy. Mamy ilość lekarzy na poziomie około 480 tysięcy.
Polityk podkreślił także, że dzięki informatyzacji polskiej służby zdrowia dane dotyczące lekarzy wykonujących swój zawód w końcu są wiarygodne. Dodał, że w przyszłości te liczby pomogą w rozwiązaniu problemów z dostępem do leczenia w Polsce. Minister zwrócił także uwagę na zwiększenie finansowania polskiej służby zdrowia. W tym roku publiczne nakłady na ten cel po raz pierwszy w historii przekroczą 100 miliardów złotych. We Wrocławiu ruszyło w sobotę 42. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. Stolica Dolnego Śląska będzie gościć ponad 20 tysięcy osób z blisko 70 państw. Młodzi ludzie przez najbliższe dni będą modlić się i uczestniczyć w życiu lokalnego kościoła. Wspólnie przywitają też Nowy Rok. Uczestników przyjmują mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Ksiądz Jacek Froniewski, kanclerz Kurii Wrocławskiej, wskazał, że spotkania TZ mają wzmocnić duchowo młodych ludzi.
Bardzo wielu ludzi, bardzo młodych, z wielkim entuzjazmem włączyło się w przygotowania do tego spotkania i to nas bardzo zaskoczyło, ale to taka jest też idea tych spotkań, żeby ożywić, dać jakiś impuls dla duszpasterstwa młodzieży w tym miejscu, gdzie spotkanie się odbywa. Bo spotkanie się skończy, ale nam bardzo zależy na tym, żeby coś po nim zostało, coś owocowało.
42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu zakończy się 1 stycznia. Wspólnota TZ organizuje tego typu zjazdy co roku, pod koniec grudnia. We Wrocławiu spotkanie odbywa się po raz trzeci. Pierwszy raz młodzi spotkali się na Dolnym Śląsku 30 lat temu, w 1989 roku. Szczecin, Poznań, Kalisz czy Toruń. Między innymi w tych miastach odbędą się koncerty charytatywne w ramach akcji Betlejem w Polsce. W sumie w inicjatywę dobroczynną włącza się w tegorocznej edycji 10 miast. Na scenie wystąpią między innymi Arka Noego, Natalia Niemen, Kasia Wilk czy Mietek Szcześniak. W sobotę polskie i światowe kolędy można było usłyszeć w katowickim Spodku. W niedzielę kolędowanie odbędzie się na poznańskiej arenie. Artyści w szczytnym celu za pomocą muzyki opowiadają dzieje Bożego Narodzenia. Mówi Karolina Dragan z Caritas Poznań.
To niesamowita inicjatywa, która polega na tym, że wszyscy wspólnie możemy tej nocy kolędować razem. Będą dla nas śpiewały, wykonywały kolędy naprawdę niesamowite gwiazdy, w tym roku Arka Noego, Mietek Szczęśniak i wielu, wielu innych artystów, którzy pomogą nam ten wspaniały wieczór jakoś urozmaicić. Dlatego zachęcamy, żeby przyjść na ten koncert, włączyć się, bo dochód z tego koncertu będzie wspierał rozwój Centrum Wolontariatu Caritas. Jest to koncert charytatywny.
Do poznańskiego Centrum Wolontariatu Caritas należy obecnie 300 osób. Każdego dnia niosą one pomoc potrzebującym. Warto podkreślić, że wśród wolontariuszy Caritas są także osoby niepełnosprawne, a wolontariat staje się dla nich rodzajem terapii. Nie ustają próby uderzania w Radio Maryja i jego dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka. Mowa o petycji wymierzonej w założyciela naszej rozgłośni, którą ostatnio miał przekazać kanadyjskiemu księdzu arcybiskupowi Richardowi Smithowi były kanadyjski polityk polskiego pochodzenia Tomasz Lukaszuk. Autorzy petycji liczą na to, że ksiądz arcybiskup dostarczy ją Ojcu Świętemu. W piśmie kierowanym do papieża domagają się ukrócenia rzekomej działalności politycznej dyrektora Radia Maryja. Sprawę po raz kolejny nagłaśnia portal onet.pl. Zaangażowany w nią kanadyjski polityk polskiego pochodzenia od dłuższego czasu krytykuje ojca Tadeusza Rydzyka. Ojciec Jacek Cydzik, redemptorysta animujący rodzinę Radia Maryja w Kanadzie, mówi, że to nie pierwszy raz, kiedy Tomasz Lukaszuk próbuje dyskredytować dyrektora naszej rozgłośni.
Ten pierwszy jego wybryk dotyczący tej samej sprawy miał miejsce w zeszłym roku, kiedy ojciec dyrektor odwiedzał słuchaczy Radia Maryja w Vancouver, w Calgary, Winnipeg, w Toronto i pan Łukaszuk rozesłał wtedy, zdaje się, po kurii do Vancouver, do biskupa Vancouver, do biskupa Calgary te swoje właśnie fałszywe oskarżenia, próbując zrobić wiele zamętu, ale mu się to po prostu nie udało, ponieważ tamci księża biskupi zostali poinformowani rzetelnie o tym, czym jest Radio Maryja, jak to jest ojciec Tadeusz Rydzyk i okazało się, że nie ma żadnych przeszkód, żeby ojciec Tadeusz Rydzyk spotkał się z słuchaczami Radia Maryja.
Warto przypomnieć, że Polonia jest licznie obecna w Kanadzie. To właśnie w domach tych Polaków często rozbrzmiewa Radio Maryja, które pozwala im na trwałe pozostać w kontakcie z ojczyzną. Pielęgnowanie wiary i polskości przez Polonię w Kanadzie jednak nie wszystkim jest na rękę. Przypadające w soboty liturgiczne wspomnienie świętych młodzianków męczenników posiada ciekawe tradycje w Hiszpanii i w całej Ameryce Łacińskiej. Dzień ten, jak relacjonuje z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, przypomina nasz polski prima aprilis. Stare przysłowie mówi, aby wtedy nikomu nic nie pożyczać, przypomina redemptorysta.
Dia de los Inocentes, czyli Dzień Młodzianków, przypomina prima aprilis. Można paść ofiarą innocentady, to znaczy niewinnego żartu w rodzinie, wśród przyjaciół czy też w mediach. Tak w Hiszpanii, jak i w Ameryce Łacińskiej lepiej jest nie pożyczać dzisiaj pieniędzy czy jakiejkolwiek rzeczy. Można ich już bowiem więcej nie odzyskać. Cytuje się wówczas dawne przysłowie: niewinny, naiwny gołąbku, który dałeś się oszukać. W Meksyku panuje zwyczaj, aby małemu Jezusowi przynieść dzisiaj drobny prezent. Może to być ubranko, słodycze lub chleb. Szczególnie uroczysty charakter ma dzisiejszy dzień w miejscowości Antiguo Cuscatlán w Salwadorze. Zgodnie z tradycją, która sięga czasów kolonialnych, z całego kraju tłumnie przybywają pielgrzymi do kościoła świętych młodzianków, przynosząc w darze m.in. kolorowe figurki dzieci jako podziękowanie za otrzymane łaski. 28 grudnia 1977 roku uroczystej mszy przewodniczył arcybiskup Oscar Arnulfo Romero. W kontekście panującej sytuacji w kraju mówił wówczas w homilii o męczeństwie świętych młodzianków. Z kolei mieszkańcy Sanare w Wenezueli już od początków kolonizacji mają zwyczaj, aby dzisiaj założyć maski i kolorowe stroje i tańczyć na ulicy. Tak zwani Los Saragosas nawiązują w ten sposób do bólu matek po śmierci dzieci z rąk Heroda.
I na tym kończymy wiadomości w Radiu Maryja.